Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Spotykamy się znowu i chcemy przejść do kolejnej księgi Starego Testamentu, do kolejnej księgi Pięcioksięgu. Przyjrzeliśmy się już Księdze Rodzaju, Księdze Wyjścia, Księdze Kapłańskiej. Teraz czas na kolejną księgę, jest to Księga Liczb. Kiedy rozpoczynaliśmy przyglądanie się pierwszym pięciu księgom Starego Testamentu, tak zwanemu pięcioksiągowi albo też Torze, to powiedzieliśmy, że tradycja żydowska i też na początku tradycja chrześcijańska autora tych ksiąg widziała w Mojżeszu. Z wyjątkiem oczywiście tych fragmentów, gdzie jest mowa o śmierci Mojżesza, to myślano, że ktoś inny to spisał. Dziś wiemy, że to nie tak, że być może są fragmenty, które rzeczywiście mają swoje źródło u Mojżesza, ale generalnie jest to tradycja ustna, spisana ostatecznie gdzieś na przełomie VI-V wieku przed narodzeniem Pana Jezusa. I to samo też dotyczy Księgi Liczb. Też ją przypisywano, jak pozostałe księgi Pięcioksięgu, Mojżeszowi. Bo Mojżesz, będąc tym wyjątkowym prorokiem, pamiętamy też słowa Mojżesza, który mówi: proroka jak ja wzbudzi wam Pan. I uważając, że Mojżesz to wyjątkowy prorok, też właśnie tak przypisano mu te księgi, których on był bohaterem, te księgi, które gdzieś stoją u fundamentu narodu wybranego. Bo one pokazują, kim jest naród żydowski, ale też wcześniej pokazują, kim jest Bóg, który wybrał ten naród żydowski jako naród wybrany, jako naród, który jest jego dziedzictwem. Księga Liczb bierze swoją nazwę od spisów Izraelitów. Te spisy mamy w pierwszych czterech rozdziałach Księgi Liczb i potem w rozdziale 26. Tak określano nazwę tej księgi w języku greckim, aritmoi, w języku łacińskim, numeri, liczby. Natomiast język hebrajski nazywa tę księgę całkiem inaczej. Tytuł hebrajski Księgi Liczb brzmi Bemidbar, czyli dosłownie na pustyni. Czyli o ile te nazwy tej księgi grecka, łacińska, też nazwy w językach nowożytnych koncentrują się na spisach, na danych liczbowych, o tyle ta hebrajska nazwa, Bemidbar, koncentruje się na doświadczeniu Izraelitów podczas ich wędrówki przez pustynię, czyli na doświadczeniu obecności i mocy Pana Boga. Bo pustynia dla Izraelitów to miejsce doświadczenia Pana Boga. Zwróciliśmy na to uwagę, kiedy mówiliśmy o Księdze Wyjścia, o dojściu właściwie Izraelitów, bo Księga Wyjścia mówi o dojściu Izraelitów do Góry Synaj, natomiast Księga Liczb jest ta dalsza wędrówka od Góry Synaj do Ziemi Obiecanej. Ale mówiąc o Księdze Wyjścia, zwróciliśmy uwagę na to, że pustynia jest miejscem, gdzie generalnie nie ma nic. Piasek, słońce, bezkres i nic więcej. I takie miejsce, gdzie, patrząc po ludzku, nie da się rady przeżyć. To miejsce jest dla Izraelitów miejscem doświadczenia Pana Boga, Jego mocy, Jego siły, tego, kim On jest. Księga Liczb, czyli ta księga na pustyni, ukazuje nam to doświadczenie Pana Boga, doświadczenie, które mają Izraelici dzięki wędrówce do Ziemi Obiecanej. Bóg przeprowadza ich przez pustynię, przez trudny czas. Bo człowiek ma to do siebie, że sam o siebie chce się zatroszczyć. Sam o siebie chce zadbać. Pamiętamy też te fragmenty z Księgi Wyjścia, kiedy Izraelici mają pretensje do Mojżesza. Po co nas wyprowadziłeś na pustynię? Mamy tu zginąć z głodu? Już lepiej było nam w Egipcie, gdzie co prawda pracowaliśmy, ale przynajmniej mieliśmy co jeść. Był chleb, cebula, różne inne rzeczy było. Co jeść? Tu nie ma nic. Po co nas tu wyprowadziłeś? A Bóg daje Izraelitom doświadczenie pustyni właśnie po to, by zobaczyli, że bez Pana Boga nic nie są w stanie uczynić. Że to dbanie o siebie, że człowiek sam o siebie zadba, sam o siebie zatroszczy się, że tak naprawdę to są mrzonki. Człowiekowi się wydaje, że on o siebie zadba, że on sam o siebie się zatroszczy. Człowiekowi się tylko wydaje. I dlatego też to doświadczenie wyjścia i wyjścia z Egiptu, ale też przejścia przez pustynię jest tym doświadczeniem, które Izraelici co roku powtarzali przy okazji święta Pas. Na nowo w swojej historii życia to doświadczenie przywoływali, by nie zapomnieli, że Bóg o nich się troszczy, że Bóg jest ich mocą, Bóg jest ich siłą, że bez Boga nic uczynić nie mogą. I dlatego wrócę do tej hebrajskiej nazwy Księgi Liczb, Bemidbar, na pustyni, na to wyraźnie zwraca uwagę. Bo my, kiedy słyszymy nazwę Księga Liczb, to właściwie już na dzień dobry nas to odrzuca. I rzeczywiście, kiedy zaczniemy się przyglądać tej Księdze Liczb, kiedy byśmy się tylko skupili na tych spisach, na wyliczaniu, to rzeczywiście powiemy nic ciekawego. Tu się właściwie nic nie dzieje, jak są takie spisy podane. Ale to też pokazuje, że Pan Bóg tak naprawdę objawia się w konkretach, w konkretnej historii ludzi, w konkretnych pokoleniach, w konkretnym spisie. Że Pan Bóg nie jest kimś abstrakcyjnym w sensie, że On nie daje się poznać, że nie możemy Go doświadczyć. Bóg daje się doświadczyć. I tutaj tak trochę mi się nasuwa, może tak trochę z innej parafii, z innej beczki. Ostatnio jestem pod wrażeniem takiej książki Uczta Baranka, którą napisał pastor protestancki, nawrócony przez Jezusa Chrystusa do Kościoła katolickiego. On opisuje swoje nawrócenie w książce między innymi we wstępie, gdzie to nawrócenie rozpoczęło się od mszy świętej. Pojawił się na mszy świętej, był wychowywany i uczony tego, że msza święta to największa profanacja, jaką można sobie wyobrazić. Ale mówi, coś go ciągnęło na mszę świętą. Kiedy zaczął słuchać tego, co się dzieje we mszy świętej, słów, to jak napisał w tej książce, stanęła mu przed oczami Apokalipsa, że ten Bóg, Jezus Chrystus z Apokalipsy, Baranek Boży, to jest ten sam Jezus, który jest i działa we mszy świętej. Nie jest ktoś inny. To nie są dwie różne osoby. To jest ten sam Jezus. Jezus Baranek Boży w niebie i Jezus Chrystus Baranek Boży, który jest obecny, działa we mszy świętej. W takim czymś bardzo konkretnym. Czasami ta msza święta wydaje nam się, nie wiem, taka nudna, ciągle to samo, rutyna, powszedniość i tak dalej. Można by tu różne rzeczy przywołać, ale właśnie czymś takim Bóg się objawia. I podobnie właśnie w tej Księdze Liczb, w tej Księdze na pustyni. Bóg objawia się w konkrecie. Bóg przychodzi do nas w konkretnych wydarzeniach. Czasami właśnie takich wydawałoby się nudnych, jak chociażby spis Izraelitów, spis kapłanów i tak dalej, i tak dalej. Ale taki jest właśnie nasz Bóg. To nie jest jakaś abstrakcja, Bóg filozofów, nie wiadomo kogo tam jeszcze. To jest Bóg Abrahama, Jakuba, Izaaka, Bóg Mojżesza, Bóg Aarona, Bóg konkretnych ludzi, zmagających się ze swoimi słabościami, ze swoimi grzechami, ale w ich życiu ukazuje się Bóg. I dlatego też taki konkret czasami właśnie w tej Księdze Liczb. Chciałbym jeszcze tutaj też zwrócić uwagę na to, że Nowy Testament niejednokrotnie przywołuje pewne rzeczy z Księgi Liczb, ze Starego Testamentu z Księgi Liczb. Chociażby Ewangelia według świętego Jana, 3 rozdział, gdzie mamy odwołanie do miedzianego węża, którego Mojżesz umieszcza na palu, aby ukąszeni przeżyli. Dalej odniesienie do Balaama w liście, drugim liście świętego Piotra i w Apokalipsie. List do Hebrajczyków odwołuje się do wierności Mojżesza, przywołuje grzech ludu na pustyni. Wspomina list do Hebrajczyków o oczyszczającym popiele z krowy. Ewangelie znowu o owcach bez pasterza. To jest Ewangelia według świętego Mateusza. Manna, znowu Ewangelia według świętego Jana. Duchowa skała, o której napisał święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Bo pamiętamy, że Stary Testament mamy odczytywać w świetle Nowego Testamentu, że ten Stary Testament prowadzi nas do Nowego Testamentu. Bo to całe prawo żydowskie, jak uczy nas święty Paweł, to jest wychowawca, który prowadzi nas do Jezusa. Kiedy już jest Jezus, prawo nie jest potrzebne, ale ono było wychowawcą. Prowadziło nas do Jezusa Chrystusa. Dlatego też pochylamy się nad tymi księgami pięcioksięgu prawa żydowskiego, Tory. Pochylamy się, bo tak naprawdę to, co też tutaj wielokrotnie przywołuje, nie zrozumiemy Jezusa, nie zrozumiemy siebie jako uczniów Jezusa bez tych ksiąg, bez tych słów. Chociażby ten miedziany wąż. Kiedy przywołamy to wydarzenie z Księgi Liczb, gdzie ukąszeni, którzy mieli umrzeć, ale gdy spojrzeli na tego miedzianego węża wywyższonego na palu, zostali zachowani przy życiu. I wtedy inaczej rozumiemy to, że Jezus przywołuje to wydarzenie po to, by pokazać, że gdy On zostanie wywyższony na krzyż, pociągnie wszystkich do siebie, da im życie, da im ocalenie, uratuje od śmierci, która jest konsekwencją grzechu. Tu święty Paweł, który mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. To jest właśnie nam bardzo potrzebne, byśmy sięgali do Starego Testamentu. Nie zawsze wszystko będziemy rozumieć, nie zawsze wszystko będzie dla nas jasne. Dla mnie też wszystko jeszcze nie jest jasne. Bo poznajemy tutaj, uczy nas święty Paweł, niejasno jeszcze. Poznamy w pełni wtedy, kiedy zobaczymy Boga twarzą w twarz. Wtedy wszystko nam się wyjaśni. Ale tutaj na razie poznajemy niejasno. Ale to nie zwalnia nas z tego, że nie mamy poznawać. Bo to, że czegoś nie rozumiemy, nie jesteśmy może w stanie na razie pojąć, nie zwalnia nas z tego, byśmy się nie przyglądali tym księgom, także Księdze Liczb. Zachęcam więc do zapoznania się z pierwszym rozdziałem tej Księgi Liczb. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie już zaczniemy się jej przyglądać, by zobaczyć właśnie, jak Bóg pozwala się doświadczyć, poznać, jak Bóg się objawia w takich bardzo czasami prozaicznych rzeczach, jak chociażby właśnie spisy, wyliczenia Izraelitów. Szczęść Boże!